Ze mną w studiu wyjątkowi goście Uniwersytet Pomorski, tak można dwoma słowami was określić. Od mojej lewej poproszę, żebyście się przedstawili.
Dzień dobry, Anna Wawicka-Wirkus, prorektor do spraw studentów, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, a także kierownik Centrum Badań Społecznych.
Anna Koprowicz, psycholog, Instytut Pedagogiki i Psychologii.
Maria Aleksandrowicz, psycholog,
kierownik Zakładu Psychologii.
Dzień dobry, Grzegorz Pieklarski, dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Pedagog.
Spotkaliśmy się z bardzo wyjątkowego powodu, z powodu właściwie raportu, który powstał. Ja bym chciała, żebyście sami powiedzieli, co to za raport, czego dotyczył, jakiej grupy osób, na czym się skupialiście najbardziej.
Raport dotyczył potrzeb osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie miasta Słupska. W badaniu uczestniczyło 225 osób. Były to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Byli to opiekunowie tych osób, rodzice, a także osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami. Cały raport, może powiem tak, dla objętości ma aż 423 strony.
Dużo.
Tak, dużo, ale dlatego, że była szeroki aspekt badania. Staraliśmy się, oczywiście nie udało się wszystkiego uchwycić, ale staraliśmy się podjąć problematykę, która jest ważna dla osób z niepełnosprawnościami i chcieliśmy, aby to oni się na ten temat wypowiedzieli, żebyśmy mogli uchwycić ich problemy, ich spojrzenie na to, co się dzieje w Słupsku, ich obszary, które chcieliby poprawić, usprawnić, które należałoby jeszcze dodać do polityki miejskiej, aby ulepszyć funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. I przede wszystkim, aby nie wykluczać ich z różnych obszarów aktywności społecznej, kulturowej, edukacyjnej, politycznej również i tak dalej.
No, dyrektywy unijne za chwilę też będą takie, że nie będziemy mieli wyboru, będziemy musieli. Znaczy ja nie mówię w kontekście, że to źle, tak, ale będziemy musieli dostosować i miejsca pracy, i tą małą, dużą architekturę też do tego, żeby osoby z niepełnosprawnością, żeby osoby z dysfunkcją były na takich samych, na równych prawach z osobami bez, no, powiedzmy, pełnosprawnych, tak?
Dokładnie, tym bardziej, że jest to znaczny odsetek społeczeństwa, tak? Badania pokazują, że na świecie jest to około 15% ogólnej populacji osób, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W Polsce mamy potwierdzonych, tak, około 3 milionów osób z niepełnosprawnościami.
No jeszcze nie wyszły z szafy wszystkie,
tak,
ja
oczywiście,
myślę.
Ale jest to niedoszacowanie, tak? Zakłada się, że jest to w granicach 4-7 milionów osób z niepełnosprawnościami, więc całkiem spory odsetek naszego społeczeństwa. W związku z tym właśnie zwróciliśmy się do osób, stworzyliśmy 4 kwestionariusze. Jeden z nich był przeznaczony dla osób dorosłych, mieszkających na terenie Słupska. Drugi dla uczniów i uczennic szkół. Trzeci był dla rodziców, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami i dla osób pracujących, zatrudnionych w różnych placówkach, które zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Badaliśmy takich 9 obszarów. Były to potrzeby związane z rehabilitacją i opieką zdrowotną, potrzeby związane z edukacją, potrzeby związane z integracją, związane też z komunikacją i dostępem do informacji, potrzeby związane z mieszkalnictwem, z samodzielnym życiem, z dostępem do przyrządów, urządzeń i technologii, a także potrzeby związane z uczestnictwem w kulturze. Także staraliśmy się jakby objąć badaniem jak najszerszy zakres możliwych potrzeb. Warto jest też tutaj podkreślić, że przy pracy nad kwestionariuszami zasięgnęliśmy opinii sędziów kompetentnych, czyli były to osoby, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami, aby pomogły nam, tak, udoskonalić kwestionariusze, tak, aby one jak najbardziej były dostępne.
Czyli
dla
żeby
osób
były w punkt, rozumiem.
Tak.
Żeby,
I brały też osoby, rodzice brali też udział przy takiej ewaluacji pierwszych wersji kwestionariuszy, ankiety skierowanych do tych 4 grup osób.
Rzeczywiście spory obszar wzięliście na tapet, tu nie da się ukryć. Natomiast to ile osób, może tak, ile osób pracowało nad całym raportem?
Nad całym raportem pracował nasz zespół, czyli 4 tutaj osoby. Przy kwestionariuszu, przy konstrukcji, tak, kwestionariusza pomagała nam również dr Joanna Augustyniak.
Okej. Okay. Czyli niewielka grupa osób, na 200 ankietowanych, że tak się wyrażę.
Tak, natomiast
to sporo pracy mieliście rzeczywiście. Co wam wyszło, słuchajcie? Czy każdy odpowiedzialny był za inny obszar? Jak to wyglądało? Czy po prostu ankiety szły, a wszystkie obszary były w jednej, dzieliliście się ankietami? Jak wyglądała praca?
Każdy z nas zbierał wyniki dla poszczególnych grup osób badanych, okay. Tak? Mhm. Natomiast wnioski oczywiście opracowywaliśmy wspólnie, przedyskutowaliśmy też wnioski, wszystko to, co nam się w czterech grupach osób badanych pokazało. Więc wnioski, podsumowanie, rekomendacje to już jest wspólna oczywiście praca całego zespołu.
Okej. Okay. Co było najtrudniejsze przy wykonaniu tego raportu dla was?
Znaczy ja, może tak, nie jestem pewna, czy to jest najtrudniejsze, ale takie, taka rzecz, którą ja osobiście dla siebie wyniosłam z całego tego raportu i takie moje osobiste wnioski zaczęły się już na etapie badań pilotażowych, bo ja miałam wtedy okazję rozmawiać z matkami osób z niepełnosprawnościami. I one otworzyły mi oczy na wiele takich kwestii, z których chyba sobie nie do końca zdawałam sprawę. Na przykład na to, że fajnie, że w mieście są organizowane różnego rodzaju imprezy integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Mhm. Natomiast jedna z matek mówiła, że swojej autystycznej córki nie może na niej zabrać, bo tak dużo jest bodźców w trakcie tych imprez. Albo dowiedziałam się z takich wypowiedzi tych osób, że na przykład w trakcie różnego rodzaju imprez, których jest sporo, nie można zabrać ze sobą dziecka, które jeździ na wózku inwalidzkim. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że w tłumie każdy patrzy przed siebie, nikt nie patrzy pod nogi, więc ten wózek bez przerwy jest potrącany. I takie miałam refleksje, że jakieś kilkanaście lat temu w Polsce była taka duża kampania społeczna pod hasłem Walka z trzema schodami. I to była kampania poświęcona likwidacji barier architektonicznych. Z naszych badań wynika, że tych barier trochę jest, ale znacznie się poprawiło.
To prawda.
A ja sobie myślę o tym, że w tej chwili takim podstawowym wyzwaniem jest walka z takimi barierami naszymi mentalnymi. I nie mówię tutaj o uprzedzeniach wobec osób z niepełnosprawnościami.
Znaczy, tylko my nie jesteśmy gotowi na osoby z niepełnosprawnością. Ja
tak,
mam takie
wrażenie. Bo my jesteśmy
wrażenie.
Przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć z własnej perspektywy. I to jest okej. Okay. Tutaj, no wiadomo, że idąc ulicą nie patrzę pod nogi, patrzę na wysokości mojego wzroku. Ale właśnie ta gotowość, o której pani mówi, gotowość do spojrzenia jednak trochę z innej perspektywy, do większej życzliwości, większej wrażliwości, do takiego przyjęcia do wiadomości, że w tej samej przestrzeni co ja poruszają się osoby, które mają trudniej, które mają inaczej. I to wydawało mi się taką dla mnie osobiście istotną refleksją, bo wydawało mi się, że o sytuacji osób z niepełnosprawnościami wiem sporo, bo zajmuję się tym tematem w badaniach naukowych od 20 lat, mam też w rodzinie osoby z niepełnosprawnością. Natomiast rozmowy z tymi matkami pokazały mi jeszcze zupełnie inny aspekt. Pokazały mi na przykład to, że osoby poruszające się na wózkach albo niskorosłe nie mogą skorzystać z bankomatu umieszczonego na odpowiedniej wysokości. I w tej chwili wydaje mi się, że te typowe bariery architektoniczne to nie jest podstawowy palący problem. Nie. Podstawowym problemem są nasze bariery, które rzeczywiście mamy w głowie i w naszych przyzwyczajeniach.
No ja myślę, że tu jeszcze warto dodać też brak konsultacji, to o czym mówiliśmy przed wejściem na antenę, tak? Czyli przy tych drobnych zmianach dla nas, a ogromnych dla osób z niepełnosprawnością, to ciągle jeszcze są ludzie, którym wydaje się, że oni wiedzą. No nie do końca tak. To tak jak pani powiedziała. Pani pracuje od 20 lat, zajmuje się tematem, a otworzyły się pani oczy na zupełnie inne rzeczy. Ja przy moim kontakcie i rozmowami, także z rodzicami osób z dysfunkcją, nigdy nie sądziłam na przykład, że usłyszę, że pokonały mnie schody, tak? Mówi, nie mogę wjechać z dzieckiem do rodziców, bo Łukasz ma 30 lat, on waży swoje, wózek waży swoje, nie ma opcji, żeby te trzy schody pokonać, na przykład, nie? Albo to, co słyszę, to, że oni by chętnie właśnie poszli na imprezę kulturalną, ale wszystko, co muszą zabrać ze sobą, jest strasznie drogie, czyli słuchawki wytłumiające, tak? I no, bycie czujnym na te bodźce i reakcje, że tak powiem, dziecka. No nie są to proste rzeczy. I myślę, że normalny, dorosły człowiek mający zdrowe dzieci z wielu spraw nie zdaje sobie sprawy z wielu rzeczy, może tak, nie?
Natomiast w tych badaniach też pokazały nam się takie obszary dobrych praktyk. Mhm. Wiele osób wspominało tutaj w takich otwartych pierwszych wypowiedziach o działalności chociażby Fundacji Progresja pojawiły się wskazania na środowiskowy dom samopomocy, na warsztaty terapii zajęciowej, jako te miejsca, które naprawdę odpowiadają potrzebom osób z niepełnosprawnościami. Mhm. Co prawda rodzice też wskazywali, że czas oczekiwania na miejsca w,
jest mało tych miejsc.
W warsztatach jest dosyć długi, natomiast to jest chyba warte podkreślenia, że to są miejsca, które robią dobrą robotę. Mhm.
No jest jeszcze Fundacja Przystań, ja bym ją dodała do tego waszego worka, która daje pracę osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W tej chwili zatrudnienie ma tam 30 osób. Mhm. I oni, nie wiem, czy wiecie, czy gdzieś
wiemy,
to padło.
No,
to tak, ale mówię o tym, że będą za chwilę już mieszkania robione dla osób z niepełnosprawnością. Nawet nie treningowe, to będą mieszkania na stałe dla nich. Nie treningowe, tylko mieszkania, to się ładnie, niechronione, one się ładnie nazywają...
Wspomagane.
Dziękuję bardzo, wspomagane. Tak, dokładnie, projekt już jest, także jest nadzieja, że w 2026 roku te mieszkania już powstaną. I to jest, myślę, rzecz, której bardzo brakuje w naszym społeczeństwie, nie tylko w Słupsku, nie tylko w regionie, ale na całym świecie tak naprawdę. I myślę, że wielu rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne, zadaje sobie to samo pytanie, tak? Co dalej? Co dalej? Jak mnie zabraknie? Co dalej?
Właśnie, ja bym do wypowiedzi koleżanek dodał jeszcze coś, co jest niezwykle kluczowym aspektem całych tych badań, a mianowicie to, że oddaliśmy głos osobom z niepełnosprawnością
to
i osobom bezpośrednio zaangażowanym w opiekę i pomoc tym osobom, bo poznanie ich perspektywy jest elementem niezbędnym, kluczowym do tego, żeby w ogóle budować wspólnotę. Mhm. Budować wspólnotę poprzez to, że osoby z niepełnosprawnością, a mieszkanki i mieszkańcy Słupska w naszym mieście staną się widoczne, że będziemy włączać ich w przestrzeń miasta, albo to, co powiedziała koleżanka, w wydarzenia organizowane, które bardzo często dedykowane osobom z niepełnosprawnościami kompletnie są do takich osób nieprzystosowane, ale również i poprzez wzmacnianie tych osób, a poznanie perspektywy osób z niepełnosprawnościami w stosunku do potrzeb, które warto zaspokoić, właśnie stanie się takim odzewem do tego, żeby budować środowisko inkluzywne, a więc środowisko, które jest przyjazne i otwarte dla każdej i każdego z nas. Innego wyjścia nie ma. Innego wyjścia nie ma. Nam się może wydawać z naszej perspektywy, że coś jest dobre. Ale
no to już wybrzmiało też dzisiaj tak, że nam się wydaje, tak? Że my wiemy lepiej, że my wiemy, jak to powinno wyglądać, że my robimy, że tak powiem, w cudzysłowie, dobrze dla tych osób, które wymagają wsparcia i pomocy.
Również zdał zaskoczenie w nas na niektóre wyniki badań. Interesujące są odpowiedzi na pytania, w których respondentki i respondenci mogli udzielić odpowiedzi swobodnych. I początkowo sami się dziwiliśmy, i jak bardzo mocno roszczeniowe mogą wydawać się te wypowiedzi. Ale kiedy zastanawialiśmy się nad tymi wypowiedziami, to doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę one wcale nie są roszczeniowe. Z naszej perspektywy należy do tych wypowiedzi podejść z ogromną dozą empatii, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli budować taką nić porozumienia. Ich perspektywa i nasza odpowiedź na ich zapotrzebowanie, na ich codzienność tak naprawdę, która okazuje się niełatwa.
No tak, nam się wydaje już, że już jest fajnie, nie? Że to już jest tak, że w końcu widać osoby z niepełnosprawnością. Zresztą wielokrotnie tu na antenie naszego radia myśmy mówiły o tym właśnie z mamami dorosłych, niepełnosprawnych osób, czy dzieciaków, ale też z Fundacją Progresja, czy Przystanią, że jeszcze dekadę temu byliśmy cudownym społeczeństwem. Nie było widać osób z niepełnosprawnością. No po prostu nie funkcjonowali, nie istnieli. Wszyscy byliśmy zdrowi, jak od linijki, równi, absolutnie, prawda? Więc dla mnie szacunek ogromny za to, że oni się odważyli wyjść i pokazać światło. Ale ja myślę, że my się też otworzyliśmy poprzez jeżdżenie po świecie. Ja to tak widzę. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek mojego myślenia, natomiast ja to sobie tak tłumaczyłam, że myśmy zaczęli wyjeżdżać i zaczęliśmy dostrzegać to, że ci ludzie są w społeczeństwie, funkcjonują, poruszają się komunikacją miejską, potrafią pojechać, wsiąść do pociągu, w metro i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy pewne praktyki przekładać jakby na to, co nam bliższe, czyli na własne środowiska gdzieś tam.
Po pierwsze, zaczęliśmy jeździć i zaczęliśmy ten świat odkrywać, mm-hmm. ale wydaje mi się, że media mają tutaj też naprawdę swój ogromny udział. Chociażby ta kampania społeczna, o której mówiłam, mm-hmm. tak, która się zadziała, pokazała, uwrażliwiała na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Co chwila jednak mamy jakąś aktywność właśnie medialną, która temu sprzyja. Wydaje mi się, że takie programy, które pani tutaj prowadzi, też naprawdę otwierają trochę oczy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
No one przede wszystkim pokazują, że oni są i oni tak. są tacy jak my, mają swoje potrzeby, mają swoje uczucia, mają też mają ochotę pograć w piłkę, iść do kina czy do teatru i tak dalej, więc jakby...
Ja bym jeszcze tu dodała dwie rzeczy. Jedna to edukacja, która jest coraz mhm. bardziej właśnie otwarta na problemy inkluzywności, na problemy różnorodności, tak? W tym właśnie osób odmiennych od tych osób pełnosprawnych, powiedzmy, mhm. tak? W cudzysłowie w różnych aspektach. I to na pewno przekłada się bardzo mocno na to, w jaki sposób osoby różne, pełnosprawne, niepełnosprawne, postrzegają innych i siebie. Tak, więc jest to też ten element, który bardzo mocno ostatnio, dzięki też coraz szerszym badaniom, tak, dotyczącym i różnic międzykulturowych, i różnic indywidualnych między osobami, tak, tutaj psychologia się nam chociażby kłania. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia zmiana, już może troszkę bardziej tutaj górnolotnie, paradygmatów w naukach, tak, dostrzegania właśnie odmiennych dyskursów, które są tak samo znaczące, jak te dyskursy dominujące, które są tworzone, no nie ma to co ukrywać, tak, przez rasę białą, przez osoby właśnie w postaci mężczyzn, tak, i ta odmienność różnych dyskursów, to, że na uniwersytetach mamy coraz więcej badaczy i badaczek odmiennych, kulturowo, rasowo, tożsamościowo, mhm. od tego mainstreamu, pokazuje i otwiera naukę na różne inne obszary. I to też ma moim zdaniem znaczenie dla jakby całej zmiany, tak, myślenia społeczeństwa o osobach odmiennych.
Mhm. Ja bym to określiła jednym zdaniem. Wyszliśmy w końcu z patriarchatu pewnego,
Dokładnie.
Tak, najprościej mówiąc i zaczęliśmy w końcu funkcjonować jak ludzie, tak mhm. naprawdę, choć jeszcze wiele przed nami. Zresztą pewnie to wyszło też w tych ankietach, które robiliście, tak? To co już tu wybrzmiało, że niby oczywista, ale nieoczywista, tak? No to ja do dzisiaj pamiętam tą moją rozmowę z Renatą Wismont, która mi powiedziała, że stanęłam pod schodami i nie wiedziałam, co dalej. I nie wiedziałam, co dalej. W żadną stronę. A miałam iść do rodziców na obiad. Wróciłam do domu.
No właśnie, i ta perspektywa jest nam niezbędna do tego, żeby zaspokoić potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale także właśnie ich opiekunów i opiekunek. Mm. Bardzo często będą to rozwiązania na poziomie systemowym. Takim
Trzymajmy za to kciuki. Tak?
Ale również jest wiele do zrobienia na poziomie tutaj ogólnomiejskim. Mm. Już abstrahując od tego, co można zmienić, co trzeba zmienić na poziomie systemowym, my powinniśmy, nawet chyba już nie małymi krokami, jak powiedziałem, w kuluarach, ale z takim rozpędem zaczynać zmienić to, co możemy zmienić. A tych przestrzeni jest ogromna ilość, bo w naszych badaniach tak naprawdę w wypowiedziach okazało się, że w każdym z badanych obszarów uwidoczniły się deficyty w zaspokajaniu właśnie potrzeb osób z niepełnosprawnościami we wszystkich badanych przez nas obszarach. I we wszystkich badanych obszarach miasto Słupsk ma ogromną przestrzeń do tego, żeby...
Musi nadrobić.
Żeby być miastem przyjaznym dla każdej i każdego z nas właśnie. Mhm. W tym dla osób z niepełnosprawnością.
A to się uda? Jak myślicie?
Znaczy ja sobie myślę o tym, bo ten raport zakończył się też opracowaniem rekomendacji dla miasta. Mhm. I to, czy miasto z tych rekomendacji skorzysta zależy pewnie też i od środków finansowych, no i też wiadomo, od takich uregulowań urzędniczych, ale też to, o czym powiedział Grzegorz, od tych ogólnosystemowych, ogólnopolskich. Natomiast poza tym, że miasto może coś z tym zrobić, wydaje mi się, że to, od czego zdecydowanie trzeba zacząć, to to, o czym mówiłam wcześniej, od tych naszych osobistych barier mentalnych. Jeżeli o tym będziemy mówić, jeżeli będziemy edukować się nawzajem, jeżeli będziemy bardziej pokazywać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, to każdy obywatel mieszkający w Słupsku zacznie ich dostrzegać i zacznie dawać im prawo do bycia w tej przestrzeni.
Czy traktować i normalnie. Tak. Po prostu. Bo my o tym mówimy, opowiadamy o, słuchajcie, o tym, że trzeba włączać, o inkluzywności, o pewnej synergii, tak, i tak dalej, i tak dalej. Zapominając chyba o tym, że to są normalni ludzie, a my musimy ich traktować jak każdego innego człowieka, po prostu przyzwoicie. I to aż tyle i tylko tyle tak naprawdę.
Nie? I to nie władze miasta będą ich włączać, tylko właśnie my powinniśmy to robić.
I właśnie tu wracając głębiej do raportu, pracując nad pedagogią raportu, zastanawialiśmy się, z kim rozmawiać na ten temat, kogo zaprosić do rozmowy, tak, żeby mieć różne punkty widzenia na ten problem. I właśnie dlatego u nas wyszły te cztery rodzaje kwestionariuszy, bo zwróciliśmy się do młodzieży i osób z niepełnosprawnością, do ich rodziców, opiekunów i profesjonalistów, którzy pracują.
No tak.
Tak? I ciekawie wyszło nawet, że te wyniki pokazują nawet już w tych grupach różne punkty widzenia na ten sam problem. Tak? I wychodzi nam na przykład obszar edukacji, jest oceniany znacznie lepiej przez młodzież, która bezpośrednio jest w momencie, w procesie edukacji. I ze wszystkich obszarów, które zbadaliśmy, obszar edukacji wypadł nam, tak powiedzmy, najlepiej. Natomiast rodzice i profesjonaliści oceniają to już inaczej. Więc z mojego punktu widzenia też cenność tych wniosków z badań jest taka, że udało się nam zebrać punkty widzenia na ten problem z różnych grup, z różnych stron, co pozwoli miastu zrobić jakiś taki wymagany w odpowiednim kierunku krok naprzód.
Dobrze, że zrobiliście te wnioski potem, bo to będzie łatwiej niż przeczytać i odnieść się, że tak powiem, do wielu rzeczy, bo też nie spodziewam się, że urzędnicy z całym szacunkiem i wielką sympatią dla wielu z nich będą siedzieć i śledzić cały raport i to, jak to wygląda. Także rzeczywiście te konkluzje, te wnioski, które poczyniliście, mogą być łatwiejsze do tego, żeby te zmiany robić. Nie?
A rekomendacje są dość szczegółowe. One odpowiadają na konkretne wyzwania i ich realizacja to tak naprawdę sposób do zagospodarowania tej przestrzeni, która z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością wymaga jeszcze właśnie pewnych rozwiązań. Więc kierując się tymi rekomendacjami, o wiele prościej będzie sprostać wyzwaniom w przestrzeni miasta Słupska dla osób z niepełnosprawnością właśnie.
Gdzie szukać informacji, gdyby ktoś chciał? Bo ja bym mogła z wami jeszcze pewnie długo rozmawiać, ale czas nam się powoli kończy antenowy. Znaczy ja właściwie jeszcze jedną rzecz chciałabym dodać a propos tych systemowych rozwiązań, bo my jako państwo robimy pewne kroki do przodu, tak? Czyli daliśmy możliwość w tej chwili zmiany. Daliśmy możliwość zmiany rodzicom, czyli możliwość pójścia do pracy, tak? Rodzicom osób z niepełnosprawnością. Nie pomyśleliśmy jednak, według mnie, o paru rzeczach przy tym. Dajemy wam możliwość. Po pierwsze, większość z nich jest wykluczona z rynku pracy od lat i nie odnajdzie się na nim. Tak już i po prostu. Dwa, ta zmiana nie oznacza, że nagle ten człowiek, który jest pod naszą opieką, stanie się samodzielny i że będziemy mogli go zostawić, pójść do pracy. Więc te zmiany systemowe, one powinny być według mnie robione z głową i logicznie, w konsultacji z osobami z niepełnosprawnością, a nie rzucane na zasadzie wędki odrobinę, dobra, to możecie dorobić, możecie iść do pracy, jest super. No nie jest. No nie macie takiego poczucia, że gdzieś zabrakło logicznego myślenia w tym wszystkim?
Albo nawet albo... te rozwiązania są pewną protezą tylko.
Tak, można to nazwać. Wiesz. Mhm. Takie, bo dla mnie okej, okay, ale niech za tym idą, nie wiem, projekty, warsztaty, niech mają narzucone urzędy gminy, nie wiem, miast, tak? Warsztaty, które wdrażają, czy pomagają wrócić tym ludziom z powrotem na rynek pracy. Niech oni pracują w domu, pokażmy im możliwości, można coś robić online, jeśli nam dziecko pozwala, ale dajmy im też możliwość tego, żeby na przykład przychodził jakiś człowiek do naszego dziecka na, nie wiem, 2 dni w tygodniu na 5 godzin. Choćby. Byśmy nie dali tego. Nie?
Te potrzeby związane z pracą rzeczywiście bardzo mocno tutaj pobrzmiewały w naszym raporcie. I to i w kontekście możliwości znalezienia pracy, która ułatwi zarazem opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale też w kontekście opieki wytchnieniowej dla rodziców. Tak. I to rzeczywiście widać tutaj taką bardzo dużą bolączkę. I trochę tak zapomnieliśmy, wydaje mi się, przez wiele lat, że danie pieniędzy osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom za opiekę nad nimi naprawdę nie rozwiązuje sprawy, bo tu nie tylko o finanse chodzi. Nie. Praca jest miejscem, które daje możliwość
o człowieka.
Aktywności, tak. Samorozwoju, daje takie poczucie pewności siebie, spełnienia i to faktycznie jest odbierane i rodzicom, osobom z niepełnosprawnością i też dorosłym osobom z niepełnosprawnościami.
A nie macie, przepraszam, takiego poczucia. U mnie to myślenie też się zmienia w tej chwili, ale kiedyś ja patrzyłam na matki, na rodziców osób z dysfunkcjami, oni byli niewidzialni. Widziało się problem, w cudzysłowie oczywiście, tu przepraszam wszystkie osoby niepełnosprawne, czy widziano tego człowieka, który miał dysfunkcję i nie było widać nic więcej. Nie było widać tego rodzica, który szedł za tym wózkiem, który zmagał się z codziennością, właśnie z tymi schodami, po których nie można wejść, albo z tym, że nie może się rozwijać, nie może iść do pracy. To oczywiście znowu generalizujemy, bo są jednostki, które mogą sobie na to pozwolić, tak? Ale znowu, mogą sobie na to pozwolić, bo ich na to stać, bo mają partnera, który nie uciekł, który został, który zarabia, który wspiera, który też potrafi się opiekować i być, nie?
I te osoby wciąż są jednak trochę niewidoczne.
Niewidzialne, no.
A kiedy tak domagają się o swoje prawo do godności tak naprawdę, no to spostrzegamy ich jako roszczeniowych. Tak. No bo gadają, krzyczą, domagają się nie wiadomo czego i tak dalej.
A właściwie to o co im chodzi.
I o co im chodzi, przecież mają pieniądze, tak? Mają pieniądze, państwo ich utrzymuje.
Ale jakież to pieniądze? Umówmy się.
To jest może na zakończenie, tak? Jeszcze warto powiedzieć o to, o czym też pani powiedziała, tak? Że to jest zagadnienie bardzo wielowątkowe. Mhm. I nie możemy rozpatrywać tylko z jednej wąskiej perspektywy.
Mhm.
Trzeba to ująć w całości. A jak każde zagadnienie społeczne, również to wymaga dalszych badań, bo to nie jest tak, że my zrobiliśmy teraz raport i na tym się powinno zakończyć. Właśnie nie. To jest jakby pierwszy element, tak? Powinniśmy w tej chwili, jeżeli oczywiście będzie taka wola też władz miasta, kontynuować badania, poszerzać je w różnych aspektach, tak? Właśnie, żeby jak najbardziej, jak najdokładniej zdiagnozować problem po to, aby wprowadzić rozwiązania jak najbardziej adekwatne dla naszego tutaj Słupska, tak?
Tak, dla komfortu.
I dla osób, które tu mieszkają, nie mieszkają w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w innych dużych miastach, czy mieszkają na wsiach, tak, bo to jest też zupełnie już inna perspektywa, tylko właśnie dla miasta średniej wielkości, tak, jakim jest Słupsk.
No to ja będę trzymać kciuki, żeby to się udało, żeby rzeczywiście urzędnicy pochylili się nad tym raportem, który udało wam się zrobić. No właśnie, gdyby ktoś chciał sam z siebie zobaczyć, przeczytać, gdzie znaleźć, gdzie szukać.
On jeszcze nie jest chyba dostępny na stronach miasta. My będziemy go przedstawiać, pani profesor, proszę pomóc.
Tak, 21 stycznia teraz.
21 stycznia podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. I wówczas chyba też radni biorący udział w tej komisji usłyszą po raz pierwszy wyniki tego raportu. Ale myślę, że raport jest na tyle ważny, ale również i w sposób ciekawie napisany, że warto go udostępnić opinii publicznej.
No ja z niecierpliwością, muszę powiedzieć, czekam.
A dla nas to też będzie ważna informacja zwrotna. tak jak powiedziała pani profesor, do tego, żeby podjąć następne badania, chociażby, teraz mi się nasunęła taka myśl, jak wspierać osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnością, bo
tu mamy wiele do zrobienia.
Wiemy przecież, że sfrustrowany opiekun,
zmęczony
opiekun nie będzie nigdy w stanie w sposób taki kompleksowy zrealizować tych swoich działań.
No zadbać o siebie i zadbać o bliską sobie osobę.
Będzie tu wchodzą już takie kwestie jak wypalenie.
Tak, no to możemy, możemy, że tak powiem, ciągnąć dalej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Bardzo to ważny głos, potrzebny głos. Ja mam nadzieję, że dotrze tam, gdzie powinien i rzeczywiście choćby małymi krokami zaczniemy zmieniać tę naszą przestrzeń na lepszą zdecydowanie. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Pięknie dziękuję.
Dziękujemy.